I na koniec już pani Magdalena Żyła, pani magister, Maryjność motywem życia i konwersji Adrienne von Speyer.
Czcigodni zebrani, bardzo dziękuję za taką zaszczytną możliwość zaprezentowania swojego referatu tutaj. Maryjność motywem życia i konwersji Adrienne von Speyer. Adrienne von Speyer to świecka lekarka i mistyczka, konwertytka z kalwinizmu żyjąca w Szwajcarii w latach 1902-1967. Recepcja jej dzieła w Polsce nadal jest fragmentaryczna. Ono zaś jest unikalne z kilku względów. Po pierwsze, choć von Speyer nie miała przygotowania teologicznego, skomentowała większość ksiąg Pisma Świętego, wnikając w nie z zadziwiającą teologa głębią. Po drugie, przez ponad 20 lat przeżywała w sposób mistyczny triduum paschalne, a jej doświadczenie Wielkiej Soboty rzuca nowe światło na cierpienie Chrystusa. Po trzecie, założona przez nią wspólnota świętego Jana, Instytut Życia Konsekrowanego, wciąż przynosi owoce i rodzi powołania kontemplacyjne. To tylko nieliczne spośród argumentów na rzecz wyjątkowości postaci i dzieła. W przeświadczeniu Hansa Ursa von Balthasara, towarzyszącego jej przez 27 lat swoją posługą kapłańską i teologiczną, misja Adrienne von Speyer stanowi rzeczywiste kościelne posłannictwo o wyjątkowym znaczeniu i zasięgu. To on poprosił swoją podopieczną o spisanie autobiografii, czemu sama była niechętna, jednak posłusznie to uczyniła. Zostawiła zatem obszerną dokumentację swego życia, pełnego nadprzyrodzonych darów i heroicznie przeżywanego współcierpienia razem z Chrystusem i Jego Matką. Dla przybliżenia istoty katolickości jej duszy i motywów konwersji na katolicyzm wydaje się niezbędne, przynajmniej syntetyczne nakreślenie etapów jej życia. Życie kierowane przez anioła. Urodzona 20 września 1902 roku w Górach Jurajskich Szwajcarii, Adrienne była drugim z czworga dzieci zamożnej kalwińskiej rodziny. Ojciec był okulistą, a jego brat kierował dużym szpitalem psychiatrycznym niedaleko Berna. Wśród przodków ze strony matki znaleźć można wybitnych zegarmistrzów i jubilerów. Adrienne obciążona była burzliwą i chłodną relacją z matką zapoczątkowaną trudnym porodem. Ulgę w codzienności wypełnionej matczynymi naganami, często niesprawiedliwymi, przynosiło jej ufne życie w Bogu i dla Boga kierowane przez anioła. Była bardzo zdolną uczennicą, w szkole nie sprawiała żadnych trudności. Tylko lekcje religii ją rozczarowywały. Czuła, że taki protestantyzm, jaki jej wówczas przedstawiano, ma jej do zaoferowania pustkę. Podejmowała dyskusje z kolejnymi pastorami i zawsze czuła się zawiedziona. Twierdziła uparcie, że Bóg taki nie jest. On jest inny. W opowieściach przekazywanych jej w szkółce niedzielnej brakowało jej Maryi. Dzieci tam przedstawiane były jakby sierotami bez matek. Wiedziała, że Bóg podarował ludziom matkę, zaś jej brak w rodzimym wyznaniu odczuwała niezwykle boleśnie. Pewnego razu usłyszała od jednej z osób, że właściwie powinna pójść do klasztoru, jednak nie zdołała dowiedzieć się w swoim otoczeniu, czym właściwie miałby on być. Podczas rekonwalescencji po przebytej gruźlicy po raz pierwszy von Speyer znalazła się w katolickiej kaplicy. Paląca się przy tabernakulum wieczna lampka symbolizowała obecność Pana i wówczas Adrienne zrozumiała z niezachwianą pewnością. Tutaj w tym kościele jestem u siebie, tak jak inni ludzie są u siebie we własnych domach. 15-letnią dziewczynę nawiedziła Maryja, choć jak już wspomniano, jej bliskość nie była czymś, co mogła odkrywać w rodzimym wyznaniu. W swojej autobiografii opisała to następująco. Bardzo wczesnego ranka, kiedy było jeszcze prawie ciemno, obudziło mnie złote światło, które wypełniało całą ścianę nad moim łóżkiem. Zobaczyłam coś jakby obraz Najświętszej Maryi Panny otoczonej kilkoma osobami oraz aniołami. Niektóre były tak duże jak ona, a inne małe niczym dzieci. To było jak obraz, ale Najświętsza Dziewica była żywa w niebie, a aniołowie zmieniali pozycję. Sądzę, że trwało to bardzo długi czas. Patrzyłam, modląc się bez słów, cała w zachwycie. Nie widziałam nigdy niczego równie pięknego. Początkowo całe to światło było jak żywe, pulsujące złoto, które z czasem zaczęło blaknąć, a gdy zbladło całkiem, twarz i ręce Maryi stały się bardziej widoczne i żywe. W ogóle się nie bałam, ale przepełniała mnie nowa radość, jednocześnie intensywna i bardzo słodka. Nie miałam w ogóle wrażenia, że biorę udział w czymś nierealnym. Nie pomyślałam też, że mój umysł mógł paść ofiarą pomyłki. Von Speyer wspomina, że opowiedziała o tym zdarzeniu swojej kuzynce, która rzekła tylko, że również chciałaby zobaczyć Maryję. Przez długie lata nie znajdowała nikogo, z kim można by o tym pomówić. Pastorzy nie wydawali jej się odpowiednimi osobami. Nie sądziła jeszcze wtedy, że kiedykolwiek mogłaby zostać katoliczką, ale wiedziała już, że wszyscy ludzie powinni kochać Maryję. Dopiero w 38 roku życia, przygotowując się do chrztu w kościele katolickim, opowiedziała o tym zdarzeniu Hansowi Ursowi von Balthasarowi. Od tamtej pory cała jej misja miała jego zdaniem głęboko maryjny charakter. Samo zdarzenie zostawiło na jej ciele ślad. Po widzeniu Maryi pod lewą piersią otworzyła się na jej ciele rana, która już nigdy nie uległa całkowitemu zabliźnieniu, przez co czuła się ona również cieleśnie przynależna Bogu. Dwa główne motywy prowadziły ją, zdaniem von Balthasara, przez lata młodości. Pierwszym z nich była niezachwiana determinacja zostania lekarką, drugim równie silne pragnienie należenia do Boga samego, poświęcenia całej swojej egzystencji do jego dyspozycji bez żadnych zastrzeżeń. Od protestantyzmu oddzielało ją również to, że chciała oddać się Bogu w sposób niepodzielny. Nie dopuszczała podziałów na moje i twoje. W protestantyzmie te dwie sfery, grzesznika i błogosławionego, są oddzielane. Dla von Speyer było to nie do przyjęcia. Pragnęła oddania podobnego do tego, jakie uczyniła z siebie Maryja. Kolejny etap jej życia staram się skrócić, tak żeby dojść do sedna. Studia medyczne i za mąż pójście. Wybór medycyny wymagał z jej strony heroizmu, ponieważ nie posiadała wsparcia z żadnej strony. Rodzina odmówiła finansowania studiów, zawód lekarza wydawał im się zbyt wymagający dla kobiety. W trakcie nauki, aby się utrzymywać, Adrian von Speyer udzielała do 20 godzin korepetycji tygodniowo. Modliła się w tym czasie za zmarłych, których ciała miała preparować. Nocami krążyła po szpitalnych salach, by nieść pociechę chorym, nierzadko przygotowując ich do zbliżającej się śmierci. Studia medyczne ukończyła z powodzeniem. Aż do późnych lat 50. XX wieku prowadziła własną praktykę medyczną jako jedna z pierwszych kobiet w Szwajcarii. Przyjmowała do kilkudziesięciu pacjentów dziennie, ubogich leczyła za darmo, obroniła kilkaset dzieci przed aborcją, zawsze niosła pociechę duchową, a często także wsparcie materialne, zbierając dary, które następnie rozdzielała pomiędzy najbardziej potrzebujących pacjentów. W pewnym momencie aktualne stało się dla niej pytanie o zamąż pójście. Choć czuła, że pragnie należeć tylko do Boga, nie wiedziała, jak ma to zrealizować. Zostanie protestancką diakonisą nie wchodziło dla niej w grę, ponieważ nie składają one ślubu czystości, co dla niej było nie do zaakceptowania. Nie wyobrażała sobie też wtedy życia w klasztorze. W końcu dzięki przyjaciołom poznała, a potem poślubiła profesora Emila Dira, kierownika Katedry Historii Uniwersytetu Bazylejskiego. Tragiczna śmierć małżonka w 1943 roku, zaledwie po kilku latach małżeństwa, pogrążyła ją w smutku graniczącym z rozpaczą. Po jego odejściu przez wiele lat nie mogła wypowiedzieć w modlitwie Ojcze nasz słów, bądź wola Twoja. Jesienią 1940 roku po raz pierwszy spotkała Hansa Ursa von Balthasara, nowo przybyłego do Bazylei duszpasterza akademickiego. To on niejako odblokował w niej możliwość ponownego wypowiadania słów modlitwy pańskiej. Z jego katechizacji przyjmowała dosłownie wszystko. Teolog opisuje to w ten sposób. To było tak, jakbym wtedy bezwiednie nacisnął włącznik, który za jednym zamachem zapalił wszystkie światła w sali. Szwajcarka wyjawiła mu swe pragnienie przejścia na katolicyzm, co nastąpiło w niedługim czasie. Została ochrzczona warunkowo w uroczystość Wszystkich Świętych jeszcze tego samego roku. Oczywiście wiązało się to z wielkim skandalem w protestanckim mieście, a także pogłębieniem niechęci ze strony matki, właściwie z ostracyzmem ze strony rodziny. Jednak tuż po konwersji Bóg zaczął na von Speyer wylewać zdroje łask mistycznych. Dary duchowe zostały zapowiedziane przez anioła, kiedy pewnego dnia na początku lat 40. XX wieku von Speyer wracała do domu po codziennej pracy w swoim gabinecie. Nagle przed jej samochodem rozbłysło światło tak jasne, że jeden ze świadków relacjonujących to zdarzenie uznał je za pożar. W tym samym czasie usłyszała słowa: od tej pory będziesz żyła w niebie i na ziemi. Słowa te w ciągu najbliższego ćwierćwiecza miały potwierdzić się na wiele różnych sposobów. Chronologicznie pierwszym, a także najważniejszym interpretatorem dzieła mistyczki i świadkiem jej życia, jak również wydawcą i redaktorem jej tekstów jest Hans Urs von Balthasar. Ten dysponujący wybitną erudycją teolog przyznawał pierwszeństwo dzieł von Speyer przed swoim własnym, a wydanie jej pism w formie szeroko dostępnej czytelnikom uważał za swoją misję, pierwszorzędną misję. W książce Pierwsze spojrzenie na Adrian von Speyer, wydanej w rok po jej śmierci, pisał, tu cytat, dziś, już po jej odejściu, jej dzieło jawi mi się jako znacznie ważniejsze niż moje własne, a publikacja jej pism ma pierwszeństwo przed moimi. Teolog deklarował także, generalnie rzecz biorąc, teologicznie otrzymałem od niej wiele więcej niż ona ode mnie, choć dokładne proporcje nigdy nie zostaną wyznaczone. We wspomnianej książce teolog wymienia kilka charakterystycznych cech duchowości von Speyer, które mógł zaobserwować. Jako podstawowy i najważniejszy wymiar jej życia oraz całego kościelnego dzieła wskazywał właśnie maryjność. Chodzi o maryjność rozumianą jako fundamentalna postawa człowieka przed Bogiem, której doskonałym ucieleśnieniem i nauczycielką pozostaje Najświętsza Maryja Panna. Gdy ten przenikliwy interpretator zastanawia się, po co i jak czytać dziś w tej godzinie Kościoła, Adrian von Speyer zauważa, że wskazuje ona na najbardziej fundamentalne, a jednocześnie pomijane problemy. Pisała, protestantyzm zatracił ostateczną powagę wcielenia, stania się ciałem. Dlatego właśnie wszystko pozostaje tam takie teoretyczne, spekulatywne. Realność wcielenia objawia się, zdaniem von Speyer, przede wszystkim na trzech płaszczyznach. Po pierwsze, relacji matki i dziecięcia Jezus, gdzie wszystkie dogmaty maryjne wykazują zadziwiającą logikę. Po drugie, poprzez posłuszeństwo możliwe do urzeczywistnienia tylko w Kościele katolickim, który posiada urząd nauczycielski Kościoła. I po trzecie, w łaskach krzyża udzielanych w Kościele przez sakramenty. W niniejszym szkicu interesuje nas pierwsza z wymienionych płaszczyzn. I tutaj pozwoliłam sobie na wybór kilku wątków teologicznych. Całość jest oczywiście w książce. Maryja nauczycielką modlitwy. Życie chrześcijanina jest prawdziwe i owocne wtedy, kiedy trwa on na modlitwie. Odkrywając Boga jako tego, który ma mu nie tylko coś do powiedzenia, ale obdarza go powołaniem. Aby to powołanie pojąć i wypełnić, trzeba zanurzyć się w modlitwie. Maryja w czasie swej egzystencji przeszła różne etapy życia modlitewnego, dlatego na tej drodze jest pewną przewodniczką. Jako pierwsza kontemplowała ona tajemnicę wcielenia, która dokonała się w niej. Później jednak modlitwa Maryi przybierała inne formy. Tu cytat. Matka wie, jak należy przyjmować tajemnice Boże. Rzeczy Boże można w ogóle zobaczyć tylko z dystansu, szacunku, uwielbienia, miłującej adoracji i otulenia. Mają one w sobie tyle z atmosfery niebieskiego świata tajemnic, że dają się postrzegać tylko w ciszy, modlitwie i kontemplacji. Przekazując Kościołowi tajemnice, które rozważała i którym zapewniła wzrost w łonie swego ducha, Maryja przekazuje mu też coś z własnej kontemplacji. I dlatego chrześcijanie nie tylko w głębi ukrytej ciszy serca Maryi odnajdują prawdziwą drogę do wewnętrznego świata jej Syna. A właśnie modlitwy maryjne, nowenna, litania, różaniec, wymagają spokoju, dystansu, czasu i te wartości budują. Są one ćwiczeniem się w kontemplacji Matki, która pośredniczy w osiągnięciu kontemplacji Syna. Koniec cytatu. Kiedy Jezus opuścił dom w Nazarecie, by realizować misję powierzoną mu przez Ojca, Maryja przestała opiekować się nim i pracować dla niego jak dotąd. Zmieniła się również jej modlitwa. Choć nie była ona już obecna w życiu Syna jak wcześniej, jej odpowiedzialność za niego się nie zmniejszyła. Przesunęła się ona w kierunku większej współodpowiedzialności. Szwajcarka pisze, że odtąd Maryja towarzyszy mu na drodze kontemplacji. Jej macierzyńska misja przekształcona została teraz w misję towarzyszenia Synowi w jego dziełach. W modlitwie Syn zaprasza ją nieustannie do współdziałania. Współdziałanie to realizuje się właśnie poprzez skuteczną modlitwę, przebywanie z Ojcem i Synem w Duchu Świętym, oddawanie Synowi do dyspozycji owoców swej kontemplacji bez oglądania ich i smakowania. Jest to wzór i początek życia kontemplacyjnego Kościoła, a także źródło mistyki w Kościele. Maryja przed poczęciem praktykowała kontemplację o nieco abstrakcyjnym charakterze, by dzięki poczęciu, brzemienności i narodzinom ukonkretnić ją, a taką pozostawić następnie aż do końca życia Syna. Kiedy zaś syn odchodzi z tej ziemi, a w wyniku wydarzenia wielkanocnego staje się człowiekiem duchowym, przebywającym w niebie, bynajmniej nie strąca matki z powrotem w tę pierwszą, abstrakcyjną formę medytacji. Pozostaje w niej, w jej duchu i zmysłach. I to nie tylko jako wspomnienie, lecz także jako wypełniająca wieczna obecność. Jest to dar, który Maryja, jak wszystko co własne, przekazuje Kościołowi. Dar nieśmiertelny po wszystkie czasy. Jeszcze podsumowanie. Chociaż już, teraz już rozumiem, czym są te karteczki. Pierwsza na własnej skórze. Tak oto podjęty w niniejszym szkicu maryjny wymiar konwersji szwajcarskiej kalwinki stanowi w istocie nić przenikającą wszystkie etapy jej życia, myślenia i posłannictwa. Owocuje on poświadczoną w imieniu Kościoła i dla Kościoła przez von Baltazara głębią ożywczych teologicznych treści. W samym kościelnym życiu zaś wszystko to owocuje w płodnej wspólnocie pomagającej Kościołowi w dziele realizacji odnowy. Bez wątpienia adekwatne ujęcie wymiaru maryjności stanowi warunek i podstawę właściwego odczytania innych aspektów mistycznego doświadczenia Szwajcarki, które zdaniem przywołanego teologa z Bazylei zawierają, tu cytat, duchową strawę dla całych pokoleń. W szczególności chodzić może o przybliżenie Kościołowi zasadniczego wpływu, jaki von Speyer, jaki zdaniem von Baltazara stanowi zgłębienie misterium wstąpienia Chrystusa do otchłani. Również tutaj kluczowe będzie ujmowanie obu misteriów, matki i syna, maryjności i pasyjności, w ich harmonii i przenikaniu. Dziękuję.